Dyskusyjny klub radiowy.
Adam Głaczyński, witam Państwa w Dyskusyjnym Klubie Radiowym. Dzisiaj zapraszam do podróży. Dla niektórych słuchaczy Radia Rzeszów będzie to podróż bliska, ale dla wielu może podróż w nieznane. Zapraszam Państwa na Roztocze, niezwykłą krainę, która rozciąga się na północ pod Zamość, a na południe do Lubaczowa, zachodnią flanką ocierając się o Kraśnik. Roztocze przekracza także unijną granicę i zbliża się do Lwowa. Geografowie znacznie precyzyjniej lokalizują Roztocze i zapewne dociekliwi słuchacze wiedzą doskonale, że Roztocze dzieli się na zachodnie, środkowe i wschodnie. Szczerze mówiąc, nazewnictwo ma mniejsze znaczenie, bo istotą Roztocza jest wyjątkowa przyroda, tradycja, kultura tego terenu, na którym krzyżowały się szlaki handlowe, religijne, językowe, no i przede wszystkim Roztocze to spokój, inaczej płynący czas. Chcę opowiedzieć Państwu dzisiaj o Roztoczu wraz ze znakomitymi znawczyniami tej krainy. To dr Małgorzata Skulimowska i pani Renata Ferenc-Pupek. Obie panie są przewodniczkami beskidzkimi, obydwie pochodzą z Roztocza i obydwie są autorkami książki Roztocze to co najważniejsze.
Dyskusyjny klub radiowy.
Roztocze to co najważniejsze. Muszę powiedzieć, że to jest znakomity wstęp do tego, żeby ten świat rzeczywiście dotknąć, żeby tam pojechać. Mam wrażenie, że to jest zaproszenie do głębokiego poznawania krainy nieznanej.
Nieznanej dla wielu, dla nas, jak się okazało, też nie do końca znanej. Chciałyśmy, żeby pokazać trochę więcej niż stricte to, co w granicach Roztocza po polskiej stronie, bo dotykałyśmy tylko tej polskiej strony, czyli województwa podkarpackiego i lubelskiego, to, co się tam znajduje.
Ważny był ten wątek osobisty, że to jest taka kraina dzieciństwa?
O, myślę, że tak, bo pewnie trudniej by było się zdecydować. Nie wiem, ktoś by mi zaproponował opisać Dolny Śląsk czy ziemię kłodzką, choć też kocham te strony i też znalazłam swoje wątki rodzinne, że właśnie mama spod Gursowich pochodzi moja, znaczy tam się urodziła i tu wróciła potem, ale po prostu jak padło hasło, czy podjąć się takiego tematu, próbować coś jeszcze znaleźć na tym Roztoczu i pokazać je inaczej, zaprosić, prawda, w takie trochę inne, części osób znane tematy, ale części myślę, że nie i stwierdziłam tak, dlaczego nie? Lubię wyzwania, ale na pewno to było dlatego, że to są rodzinne strony i ja się urodziłam w takich czasach, że no, człowiek nie wylatywał do Dubaju na wakacje, czy nie spędzał ich za granicą, tylko właśnie na Roztoczu, na Szumach. Były takie miejsce, gdzie ja każde wakacje spędzałam.
No ja muszę pani powiedzieć, że jestem sądeczaninem i dla mnie dokładnie tak, jak pani powiedziała, szkolne wycieczki to były wędrówki po Beskidzie Sądeckim. Myśmy sobie nie wyobrażali Dubaju. Nie wyobrażaliśmy sobie nawet
nie
Dubaju. Jeszcze go w ogóle nie było. Ale wszyscy wiedzieliśmy, że ten wolny czas i najprzyjemniejsze chwile to w czasie drogi na Turbacz, Prechybę i tak dalej, i tak dalej. To były te miejsca. Więc ja myślę, że taka osobista relacja z miejscem jest ważna, gdy się potem człowiek decyduje przelać to wszystko na papier i zamknąć w formule książki. Chociaż wydaje mi się, że to wcale nie musi być łatwe. Też trudna decyzja, o czym opowiadać, jak zbudować taką strategię książki. Pozwólcie panie, że o tym za chwilę. Najpierw chcę was wypytać właśnie o te emocjonalne spotkanie z Roztoczem, bo to mi się wydaje też jakoś ważne.
No, dla mnie było to szczególnie ważne i duża wrażliwość jest też potrzebna do tego, żeby dotknąć tematów nam bliskich, bo moi rodzice oboje pochodzą z Roztocza geograficznie. Mój ojciec z tej strony, a mama już z drugiej, ukraińskiej. Natomiast to było dla nas jednak duże wyzwanie i miałyśmy obiekcje, bo okazało się, że tematy, które nam się wydawały bliższe, myśmy się podzieliły też tymi tematami, zrobiłyśmy taką listę rzeczy, które uważałyśmy za jedne z ważniejszych. Oczywiście wszystkie nie zostały tutaj ujęte, bo i rozmiar publikacji nas ograniczał. Tych tematów było dużo więcej pierwotnie. Być może
to urodzi tylko dodam, się że tego, książka ma 500 stron.
Ma 500 stron i została zważona przez zawodowego pocztmistrza 1111 gramów waży na certyfikowanej wadze pocztowej. W związku z tym jest to ponad kilogram informacji, wiedzy, ale też emocji, naszej zachęty też, żeby Państwa zaprosić do naszego domu tak naprawdę. Bo to całe Roztocze traktujemy już w tej chwili jako dom.
No rozumiem, że panie bardzo często prowadzą tam tych, którzy odkrywają dopiero ten świat. Pewnie są ciekawi, zdumieni. Jakie są te reakcje?
Wiele osób gdzieś tylko czytało, gdzieś tam jest roztocze. Szczególnie można powiedzieć osoby z zachodniej części Polski słabo lokują to, nie wiedzą, gdzie dokładnie jest, już nie mówiąc tam Lubaczów, gdzie jest, prawda? Ale już rzeczywiście jak grupy tu przyjeżdżają, to są zaskoczone tą ilością. O ile kojarzą cerkwie drewniane kościoły z oczywiście Beskid Niński, Bieszczady, a tu nagle efekt wow, bo no coś takiego też jest na Roztoczu. Akurat Renia tu popełniła rozdział dotyczący naszych połonin, prawda, roztoczańskich, ale też mamy takie właśnie określenia, które gdzieś tam, no można zachęcić, że u nas też można wędrować i można się zmęczyć, wchodząc na niektóre pagórki.
No jak mówią panie Dochany, kojarzą czy nie kojarzą? Trzeba to doprecyzować?
Niekoniecznie, ale dziwię się, ja... W związku z tym, że mam też przyjemność pracować w zespole cerkiewnym w Radrużu, okazjonalnie, ale jednak, i duże zdziwienie wśród odwiedzających budzi fakt, kiedy opowiadam o skamieniałym czy skrzemieniałym drzewie. Zachęcam oczywiście do odwiedzenia muzeum w siedliskach, które tuż obok, ale kiedy pokazuję muszlę zatopioną w krzyżu tuż przy cerkwi, mówię o tym, że jak wejdziemy do środka, to tylko 400 parę lat się cofniemy, ale przy tym krzyżu możecie Państwo 15 milionów lat wstecz, to jest to niespodzianka, że to jak to muszla nie z Bałtyku? No nie z Bałtyku, a jak jeszcze naświetlam, że być może do tych ciepłych lagun, które tutaj mieliśmy, tak jak powiedzmy klimat dzisiejszych Włoch czy Hiszpanii, zawijały największe rekiny prehistoryczne megalodony, czyli 276 zębów w pięciu rzędach i 16 metrów długości, to nawet ci najmłodsi nagle stają się zainteresowani i architektura sakralna przy tym również zyskuje. Także można to wszystko łączyć. Dzięki temu jest nam łatwiej w naszej pracy przewodnickiej też. Wykorzystujemy te warsztaty w jedną i w drugą stronę i do pisania, i do oprowadzania.
No jak jeszcze powiemy, że na przykład w jakiejś małej miejscowości Guciów jest meteoryt, który ma potężne rozmiary i jest naprawdę czymś, no to pewnie ten efekt wow jest tym większy.
Meteoryt to jedno, ale jest jeszcze znalazca tego meteorytu, ponieważ pan Stanisław Jachymek to jest dopiero znalezisko. Tak? To jest człowiek, który cudownie opowiada o Guciowie i o tym meteorycie, zakładzie, bo o nim rozmawiamy. On już taki potężny nie jest, bo został pokrojony na różne części, trochę porozdawany, trochę sprzedany, ale za niezawrotną kwotę również można sobie jego fragment zakupić w tej części galeryjnej, więc mnóstwo rzeczy do odkrycia i myślę, że ci, którzy są takimi eksploratorami, chcą trochę wyjść poza, piszemy o tym we wstępie, poza pierwszą linię zabudowy, zobaczyć coś więcej niż tylko takie must have każdego jednego typowego przewodnika, to mogą tutaj znaleźć rzeczy ciekawe. Dla niektórych może oczywiste, a dla innych z kolei z pogranicza już magii i snu.
Ja mam wrażenie, że my bardzo często w naszych podróżach kierujemy się taką filozofią inżyniera Mamonia, bohatera filmu Rejs Marka Piwowskiego. Zapytany, jaką muzykę lubi, odpowiadał: lubię tę, którą znam. I coś w tym jest. Rzeczywiście my bardzo często podążamy szlakami, które ktoś nam wskazał, albo zobaczyliśmy w telewizji, kino na przykład nam to pokazało, zobaczyliśmy fotoreportaż w internecie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje nam się, że to znamy, więc chcemy tam być. Jakoś nie mamy odwagi, by otwierać taki nowy świat dla siebie. Wydaje mi się, że Roztocze właśnie należy do tej kategorii miejsc, które są właśnie nowe. Ja przyznaję, że też nie znałem Roztocza. Tak naprawdę w momencie, kiedy pojawił się taki rodzaj plebiscytu na nowe cuda Polski, tam szumy roztoczańskie znalazły się w tej grupie. Pomyślałem, Boże Święty, przecież to niedaleko, dlaczego ja tego nigdy nie widziałem? No więc pojechałem, zobaczyłem, no i się zakochałem.
Ale od czegoś trzeba zacząć. Ja myślę, że to, o czym pan wspomniał, to jest dobra droga na początek, tak? Że coś gdzieś zobaczymy, usłyszymy i musimy najpierw poznać te podstawy, żeby czuć się bezpiecznie, żeby móc eksplorować później gdzieś tam na boki, boczne wycieczki sobie robić, bo tylko wtedy tak naprawdę no, mamy szansę, żeby rzeczywiście poznać daną krainę. Ale od czegoś trzeba zacząć, więc od tych podstawowych jak najbardziej tak, nie odwodzimy od tego. Zresztą to, co piszemy w naszej publikacji, w wielu publikacjach już zostało opowiedziane, ujęte, więc to nie jest tak, że my te otwarte drzwi wyważamy.
Nie umniejszajcie walorów waszej książki.
Nie umniejszamy, ale starałyśmy się też w tych miejscach, które są nawet turystom znane, wyszukać takie tematy, które no być może akurat jeszcze zostały nieodkryte, albo są odkryte słabo. To było dla nas takie dodatkowe
pole. Albo tylko i wyłącznie przez tak zwanych regionalistów opisywane na no, ciężko dostępnych dla turysty z centralnej Polski czy skądś z daleka.
Albo omawiane na spotkaniach jakieś na przykład.
Jakieś gazety regionalne, zapisane. Portale nasze, czy w ogóle właśnie omawiane. Także no, takie rzeczy starałyśmy się też wyszukać, wymieniałyśmy
się tymi informacjami. Też były niespodziankami, żeby było to jasne.
No, ja muszę powiedzieć, że kamieniarka bruśnieńska, no to jest jakiś temat, który krąży, prawda? Opowiadamy
Proszę,
o tej
wierzyć,
tradycji.
Proszę mi wierzyć, było niezwykle ciężko ją opisać.
Dlaczego?
Bo to jest bardzo ważki temat. To jest temat, o którym wielu właśnie mówiło, wielu fachowców, więc też ja nie czuję się fachowcem kamieniarza, ma szkoda. Być może jeszcze i to nadrobię. Natomiast okazało się, że temat, który wydawał mi się bardzo bliski, sprawił mi chyba najwięcej problemów. Żeby nie popełnić błędów takich technicznych, żeby nie czynić przekłamań, bo to jest niezwykle ważna rzecz, ponieważ za każdym krzyżem kryje się historia ludzi, konkretnego człowieka i tego, dla którego krzyż był wykuty, i kamieniarza, i trzeba im oddać prawdę. Więc nie było to dla mnie proste. Zmagałam się najdłużej chyba z tym tematem i przepisywałam go kilkakrotnie.
Muszę powiedzieć, że byłem ostatnio na cmentarzu. I on robi niezwykłe wrażenie, absolutnie. Jeszcze dzień był jakiś pochmurny, przed ulewą, więc ciemno, trochę strasznie. Wchodzi się w ten zagajnik. Nagle
W starym bruśnie.
Tak. Wchodzi się w ten zagajnik i człowiek tak sam na sam właściwie zostaje z tymi kamiennymi krzyżami, posągami. Niektóre twarze spoglądają na człowieka i może coś wiedzą więcej na jego temat niż on sam.
I gdyby był pan, panie Adamie, podobnie jak ja w poprzednim wcieleniu grabarzem, to by się pan nie bał. Ja się czuję znakomicie w tych przestrzeniach i to są piękne miejsca, które mają klimat i które do nas przemawiają, więc jakby pan potrzebował towarzystwa na przyszłość, to jesteśmy do dyspozycji z Małgosią. Chętnie wybierzemy się w trójkę, będzie nam raźniej.
Chciałbym też zwrócić uwagę na rozdział, który bardzo mnie też zainteresował. Mówię o drzeworytach płazowskich. Wydaje mi się, że to jest też jakiś walor roztocza nieodkryty zupełnie. Interesujący się sztuką wiedzą, na czym polega sztuka drzeworytnicza, ale jaką piękną tradycję ma roztocze. Jak sięga to głębokiego czasu, jaka piękna historia temu towarzyszy. Też mamy współczesnego artystę, który kontynuuje tę tradycję. No, coś pięknego.
W momencie, kiedy dzieliłyśmy się, bo trzeba było jakoś podzielić się tą pracą, wiedziałam, że to ja to chcę. No z uwagi na fragment mojego życiorysu, ja byłam w liceum plastycznym i moim marzeniem było pójść właśnie na rzeźbę. Także gdzieś tam popełniałam grzech prób linorytu i właśnie dłuto, to było takie narzędzie moje ulubione. Nie pędzel, broń Boże, tylko właśnie praca z rzeźbą, z czymś takim bardziej manualnie. Także jak tylko po prostu się dowiedziałam, że coś takiego jest u nas na Roztoczu, zaczęłam ten temat drążyć, szukać informacji. No i w momencie, kiedy książka, zarys jej powstawał, to powiedziałam, że no ten temat, to ja bym chciała rzeczywiście tutaj dociec historii. Także i pojechałam do Krakowa specjalnie, żeby zobaczyć te oryginały, które tam są. Z Renią razem byłyśmy, przedstawiła mnie, bo wcześniej znała pana Józefa. Zresztą pana Józefa cały czas gdzieś tam
mówimy
śledziłam.
Józef Lewkowicz, bo nie powiedzieliśmy słuchaczom.
Tak.
Właśnie to jest właśnie ten artysta, który kontynuuje coś, co kiedyś zaczął pan Mateusz Kostrzycki.
Cudowny człowiek, dla którego to jest pasja, którą się chętnie dzieli, chociaż zmarzłyśmy tam okrutnie wtedy w Płazowie w drzeworytni. Natomiast to, co pan Józef robi, jak opowiadek przekazuje, można tak przeprowadzić warsztaty. No wszyscy ludzie po prostu słuchają z otwartymi ustami i nie chcą wychodzić stamtąd, więc warto.
Ten drzeworyt, który był wykonywany bez jakiegoś specjalnego zadęcia artystycznego, on bardziej miał funkcję praktyczną, prawda? Wieszało się te obrazy, te drzeworyty, no na przykład...
Złe moce odgonić, tak, prawda? Tak. Chronić obory, stajnie, stodoły przed złymi mocami. Wiadomo, że też wieszano w domu w celach takich modlitewnych. To jest niesamowite, że jak czytam tą historię, prawda, jak on spod strzech, z chaty, nagle na salony do Zakopanego.
I nagle Witkiewicz się zachwyca tymi pracami.
Tam do końca nie wiadomo, nieznana jest do końca, tak jak zresztą opisuje, w jaki sposób one trafiły, czy przez księdza, czy jednak to sam Witkiewicz przewiózł, no ale tak czy siak trafiło to z Zakopanego, a potem z Zakopanego trafiło do Muzeum
Etnograficznego
w Krakowie. Już w latach 20. i 30. Także to jest niesamowita historia po prostu, a u nas zostało to też zapomniane zupełnie. Tak naprawdę ten drzeworyt od 5 lat, odkąd pan Józef zaczął się tym zajmować.
Tak, w 2020 2020 zdaje się była taka
roku,
pierwsza
w okresie pandemii i pierwsze takie jego przedstawienia gdzieś tam właśnie w Radróżu, pierwsze spotkanie i człowiek w ogóle nie wiedział, no coś takiego. No Płazów jest naprawdę od Lubaczowa, to jest
kiedyś
tak niedaleko.
W każdej chacie wiejskiej, bo przecież też chodziło o jego dostępność finansową, to była namiastka ikony, na którą po prostu wielu nie było stać. Jakby stąd to wyszło, taka potrzeba stworzenia czegoś dla siebie i dla ludzi w okolicznych wsiach, żeby można było pamiętać, żeby można było święta obchodzić, żeby można było się modlić, bo ikona dla każdego wiernego obrządku wschodniego, zwłaszcza to jest okno do wiary.
No to gdybyście Państwo byli w cerkwi w Radróżu, tam obok, w takim budynku, tam
budynek
właśnie można...
Tak jest. Kasowy.
Można zobaczyć dzieła pana Józefa Lewkowicza, nie mówiąc o tym, że w centrum drzeworytu płazowskiego odbywają się warsztaty regularne i spotkania. Proszę się umówić na rozmowę z panem Józefem Lewkowiczem.
Jest bardzo chętny i każdą grupę przyjmie indywidualnych turystów, także...
To jest jego pasja. To nie tylko drzeworyt, bo również zajmuje się kamieniarką.
No tak, to był człowiek wielu talentów.
No, zresztą od tego zaczął, tak naprawdę, od kamieniarki i jeszcze...
O samym Józefie Lewkowiczu mogłoby być
całą... No właśnie, więc ja myślę, że to jest pomysł na kolejną książkę.
Zobaczymy.
Dyskusyjny klub radiowy.
Roztoczy to, co najważniejsze. To nowa publikacja wydawnictwa Libra. Autorki tej publikacji, pani Renata Ferenc-Pupka i pani Małgorzata Skulimowska, są dzisiaj gościniami dyskusyjnego klubu radiowego. Czy jakaś strategia na to, w jaki sposób opowiedzieć o takim ukochanym swoim miejscu, to jest decyzja pod tytułem musimy się pokłócić, bo każdy ma inny pomysł, czy też jakoś wypracowujemy tę koncepcję?
No, z tym pokłócić to może tak do końca aż nie było, że pokłócić, no ale sporów było, to bardziej takich redakcyjnych, prawda, bo no, trzeba od tego zacząć, że pomysłodawcami, jakby można powiedzieć, ten projekt, który pierwotnie był projektem, a potem to już całym sercem w to weszłyśmy, byli wydawca, pan Zygmunt Śliwa i pani Adrianna, jako taką serię, prawda, bo wyszło już Bieszczady, to co najważniejsze, naszego kolegi.
Łukasza Bajdy.
Już wtedy, ale to jeszcze była tajemnica, w momencie, kiedy prowadziliśmy rozmowę o Roztoczu, to już Dębica była gotowa i w składzie i mają pomysł, żeby Roztocze. Poproszono nas, żeby zajrzeć, jak wyglądają wnętrza tych książek, czy takim układzie byśmy dały radę. No i propozycje haseł, prawda? Także każdy z nas wypisał sobie hasła, które uważa, że są najważniejsze i kojarzą nam się z Roztoczem. Renia swoje, ja swoje. Wydawcy tutaj mieli też swoje propozycje. No i później oczywiście na Roztoczu zrobiliśmy spotkanie pierwsze w lutym poprzedniego roku. Wtedy się okazało, że wiele z tych haseł rzeczywiście nam się pokryło. Trzeba było się jakoś podzielić jednak, także wiadomo, że...
Niektórzy sądzą i sugerują, że włosy się nie szarpały, nie podziała, więc bardzo kulturalnie wszystko zostało omówione i przeprowadzone. Nie było tutaj jakiegoś dyskomfortu.
Myślę, że trudniejsza była praca właśnie tutaj redakcyjna, bo my jesteśmy dwoma różnymi osobowościami, może no niekoniecznie aż jest to związane z kolorem włosów, że brunetki, blondynki, ale...
Ja jestem blondynką, kto mnie nie widzi.
Ale książka jest spójna.
Ale to jest, myślę, duży wkład naprawdę naszej pani Ady, która, myślę, że na początku pani Ada mogła sobie rwać włosy z głowy, bo każdy autor ma swój sposób pisania i stworzenie całości, żeby to jakoś tak wybrzmiało, na pewno początkowo było trudne, prawda? Trzeba było omówić, uelastycznić trochę sposób pisania Reni do mnie, mój do Reni, także tu było chwilę prac nad tym. Zobaczymy, jak
język krajoznawczy był problemem, tak? Ja nie lubię takich sztywnych form. Ja jestem w czymś pomiędzy Bajdą a Gmiterkiem, tak? Czyli dla mnie to było utrudnienie największe. Ja tak sobie lubię trochę popłynąć na boczną wycieczkę, a okazało się, że tu mam z punktu A do B przeprowadzić temat. No musiałam się tego wszystkiego też nauczyć, więc dla mnie to było duże doświadczenie. Gosia pracuje zawodowo ze studentami, pracuje naukowo, więc też różne opracowania, no takie trochę formalne bardziej czyniła. Było jej na pewno pod tym względem łatwiej. Dla mnie to był ból.
Ja myślę, że te artykuły, jak panie mówią, mają taki rys rzetelności badacza.
To też dobierając te hasła, miejscowości stricte, których jest tam kilka takich ważnych na Roztoczu, jak Narol, czy Krasnobród, prawda?
To
zostaną mi oddane z uwagi na specjalizację, w której się na pograniczu geografii i historii gdzieś cały czas lokuje w tej swojej pracy naukowej, także dlatego to do mnie trafiło. Natomiast Renia z uwagi na to, że jest przewodnikiem, który pracuje w Radróżu w cerkwi, no to ja już już, mimo że też uwielbiam to miejsce, także, ale wiedziałam, że to tak jak Renia, to nikt tego nie zrobi tak dobrze.
Ułożyły panie też te artykuły w kolejność alfabetyczną.
To w zasadzie była propozycja pani Adriany, właśnie chyba z tego względu, żeby była jasne, żeby nie było,
co było jakiegoś
premiowania
lepsze,
czegoś przed czymś, tylko żeby po prostu był to porządek alfabetyczny i wtedy nie ma domysłów, prawda, że a może ten jest lepszy, a ten ważniejszy, a ten już mniej ważny. Oczywiście tam te rzeczy, które są trochę bardziej oboczne, już zostały na końcu, czyli typu gdy świeci słońce, gdy pada deszcz, to się nie mieści.
Jak zagospodarować wolny czas na roztocz.
Tak. No to jest taki ukłon dla tych, którzy potrzebują bardzo praktycznej informacji.
Ja chcę, żeby było im łatwiej, tak, że nie tylko dla koneserów, którzy chcą rozszerzyć wiadomości, ale też dla osób, które sięgną po raz pierwszy z zamiarem przyjazdu. No zapraszamy oczywiście jak najbardziej, jak najcieplej na roztocze.
Chociaż niektóre tytuły są karkołomne. Artysta ze Starego Brusna. Nie ma imienia i nazwiska artysty.
Ponieważ Grzegorz Kuźniewicz, o którym mowa,
to pierwszy rozdział,
zyskał miano artysty przez duże A, kiedy się pojawił z powrotem po wielu doświadczeniach, perturbacjach, karierze zagranicznej, z powrotem w tej swojej wiejskiej osadzie, gdzie tak naprawdę zyskał, myślę, że to uznanie, o które walczył poza Roztoczem, że tutaj dopiero został tak naprawdę doceniony właśnie przez swoich, przez to, że był osobą ważną, decyzyjną, wpływową w tej niewielkiej enklawie, czyli w sercu kamieniarstwa brusińskiego.
Rozdział poświęcony Adamowi Chmielowskiemu. Mówimy o bracie Albercie. Skąd on się wziął na Roztoczu? No ja wiem, bo przeczytałem, ale myślę, że wielu będzie zaskoczonych, bo raczej kojarzę go z Krakowem.
Wysypywał piasek z sandałów.
Szukał właśnie takiego miejsca.
Pustelni, szuka.
Pustelni odludnego. No i myślę, że to, co teraz też turystom chcemy zaoferować, czyli znaleźć takie miejsce ciche, spokojne. Takie miejsce myślę, że można znaleźć i on też takiego miejsca właśnie szukał. Gdzieś, gdzie, prawda, może mógł kontemplować w ciszy i spokoju, a potem ci bracia, których on tam ściągał.
Prawda? I siostry także.
I później siostry także. Ale nazwisko właśnie Chmielewskiego pojawia się, ja tam pisałam parę tych haseł i mówię, on się gdzieś ciągnął. A tu właśnie przy tym drzeworycie też się pojawił, prawda? Bo też w Zakopanem się spotykał, też Wyspiański. Nie wiadomo, czy Wyspiański tak naprawdę przez niego nie trafił tutaj w nasze strony, w okolice Płazowa. Tego już się nie dowiemy tak do końca.
Bywał często i na pewno odcisnął swoje piętno tutaj. Zresztą też po to jest odwołanie, żeby szukać tych miejsc po pustelniach, bo kilka można jeszcze znaleźć i cały czas są oazą spokoju.
Tak, no to jest taka zachęta do tego, by jakieś swoje prywatne ścieżki wytyczać. Kierujemy się tą książką, ona trochę nas inspiruje, ale możemy własne ścieżki. Jeden z rozdziałów, który bardzo mnie zainteresował, czyli kaplice na wodzie. Nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele kościołów, kaplic, w ogóle świątyń na wodzie się znajduje na Roztoczu i że jest to taka enklawa wyjątkowa zupełnie w Polsce.
Te moje takie geograficzne odchyły, jakby to nazwać, lubię wyszukiwać takie naj. I tutaj w tym przypadku, oglądając mapy Roztocza, ja mówię, no mam tu. Tu mam, kolejna i kolejna. I od razu dlatego do pani Ady ja mówię, ja nie będę pisać tylko i wyłącznie o tej znanej kaplicy na wodzie, czyli w Krasnobrodzie, czy kościele na wodzie Zwierzyńcu, czy w Nowinach Chornieckich, tylko mówię, i jest wiele kapliczek, w ogóle źródełek takich. Pani Ada mówi, to zróbmy nie rozdział tylko kościół w Zwierzyńcu, no prawdopodobnie by się wtedy znalazł tylko przy rozdziale o samym Zwierzyńcu, tylko właśnie niech to będzie rozdział. Ja sama byłam zdziwiona, ja w ogóle uwielbiam to tak od dzieciństwa po prostu składam mapę i tym palcem po mapie jeżdżę i szukam tych miejsc takich ciekawych i nieodkrytych, nawet wymyślając swoje wyjazdy. Nie jestem tym, że coś usłyszę i chcę tam pojechać, bo ktoś tam był, tylko ja raczej właśnie tropię coś na mapach. Jestem analogowa, ja nadal mam mapy papierowe. Studenci może czasami za to mnie nie lubią, bo na każdy wyjazd proszę, żeby jednak choć na dwie osoby jedną mapę posiadali. Telefony, wszystkie te nasze dostępne
zawodzą
dobra zawodzą, albo sieć ukraińska. My żyjemy w takim pograniczu, że wiemy, że szybko nas przechwyci i trzeba wtedy się wyłączyć. Myślę, że mapa taka właśnie rozłożona daje pełne spektrum, żeby zobaczyć, co można zobaczyć tam. I tak te kaplice szukałam, dokładnie, palcem po mapie, po prostu
penetrowałam. Ale też ta różnorodność Roztocza właściwie w każdym rozdziale się pojawia. No mówimy o świątyniach, ale jednocześnie, jeżeli ktoś zainteresowany jest zabytkami militarnymi, znajdzie dla siebie rozdział. Mówimy o schronach bojowych linii Mołotowa.
Dużo osób mieszkających nawet nie do końca sobie zdawało sprawę, mieszkających od urodzenia. Nie wspomnę, że na samym Roztoczu, ale nawet w otulinie jego, że w ogóle takie miejsca mamy, bo one przez długi czas no, nie były jakoś specjalnie eksponowane. Po zakończeniu działań wojennych były później przejęte po części przez wojsko, ale po części też znalazły się na ziemiach prywatnych, często otoczone ornymi polami, część wysadzona, część zniszczona. Natomiast nie było takiego przyzwolenia ogólnego za bardzo, żeby tam się kręcić, a ci, którzy to robili i pchali palce nie do końca tam, gdzie trzeba, przypłacili to niejednokrotnie kalectwem, bo takie sytuacje się u nas zdarzały. Natomiast w tej chwili tych eksploratorów i osób, które się zajmują tematem, jest rzeczywiście dużo. Dzięki temu między innymi nowy hit nasz roztoczański, czyli ścieżka na Górę Brusno, wjedzie między innymi przy kilku takich schronach bojowych, gdzie one są w tej chwili odkrzaczone, odkryte, nieotwarte.
Są opisane
oczywiście,
też bardzo
tak.
Ciekawie.
Są tablice informacyjne, są zdjęcia, są plansze, można to wszystko zobaczyć. A przy okazji całych fortyfikacji można się jeszcze dowiedzieć także o współczesnych mieszkańcach schronów bojowych linii Mołotowa, czyli o nietoperzach, które są w Polsce pod ochroną. No dla dzieciaków to jest fajna sprawa, więc tata militarny, a dzieciak nietoperzowy i wszyscy są zadowoleni. No mama gdzieś tam z prowiantem musi podążać.
Chociaż ja myślę, że w ogóle Roztocze ma taki familijny charakter właśnie przez to spowolnienie, przez ten spokój, wyciszenie. Pewnie panie, które prowadzą mnóstwo wypraw, wycieczek i rozmaitych grup turystycznych, powiedzą, no zatłoczone dramatycznie, ale ciągle myślę, że mniej niż te może wyeksplorowane już regiony turystyczne Polski.
No to oczywiście są takie miejsca top. Jak mówimy z tej listy, która gdzieś tam na tych wszystkich portalach społecznościowych pokazują się zdjęcia. Ku mojemu nieszczęściu szumy Rebizanty, które pamiętam niestety. Z dzieciństwa pustka, tak? A teraz no, przejechałam tylko tamtędy 15 sierpnia, żeby przedrzeć się tak między autami, które stały aż po górę tam.
Prawie podchute Różaniec.
Tak, podchute na samo pogranicze między województwami, także to było coś niesamowitego. Ale to robi fenomen jednak internetu. Tak. I tych zdjęć. Natomiast pojechałam w takie miejsca, gdzie było pusto. Spokojnie jeszcze można je znaleźć.
Ale Roztocze jest dostępne przede wszystkim przez cały rok, więc tutaj jakby aura nie ma znaczenia. Nawet jak zaśnieży, to nie jest teren górski, więc nie mamy wielkiego problemu czy zagrożenia. Nie trzeba mieć jakiegoś super wyczynowego sprzętu, żeby się tutaj przemieszczać, co też jest zachętą dla wielu osób, bo nie każdy...
Z dziećmi na przykład.
Tak, zwłaszcza z dziećmi, ale też dla grup senioralnych na przykład, bo takich mamy sporo, więc można dla każdego coś tutaj znaleźć.
Trasy tak, nie są tak. Trudne, ciężkie, prawda?
Że się kogoś jakoś pomija, izoluje. Można rzeczywiście dla każdej grupy wiekowej tutaj coś znaleźć, a dla rodzin z małymi dziećmi to jest teren bardzo przyjazny, więc stąd też coraz ich więcej u nas.
Ja myślę, że też miłośnicy kina będą mieli wielką wdzięczność dla pań za ujawnienie miejscowości Kniazie, bo wszyscy, którzy oglądali Zimną Wojnę, film Pawła Pawlikowskiego, pewnie długo dumali, gdzie w naszym regionie na południu kręcona była ta scena.
Gdzieś tam pod Lublinem pewnie myśleli bardziej, tak? A to jest...
A to są Kniazie. Miejscowość Kniazie, tak, taka świątynia, która nie ma dachu, a
to można jest... zostać gwiazdą bez kopuły.
Absolutnie. Absolutnie tak. No teraz pewnie gwiazdą jest też Cerkiew w Radróżu. Serial 1670, jak pamiętam, jedną scenę pierwszego sezonu tam ulokował.
Zgadza się, ale Radróż jest gwiazdą i bez tego. Jest to zespół cerkiewny o randze UNESCO, więc no, niezwykle cenny i pięknie ulokowany rzeczywiście. O każdej porze roku jest tam urokliwie. Stąd też no, tłumy, które do nas przybywają. No to w ciągu dnia jest, to są indywidualne grupy, nie wspomnę o takich zorganizowanych. To jest między 200 a 300 osób, które odwiedza zespół i oczywiście wchodzi regularnie, bo tam są wejścia tylko i wyłącznie z przewodnikiem i chce się czegoś więcej dowiedzieć. No, ona przemawia do nas wszystkich i swoją architekturą, i swoim wystrojem, i całym otoczeniem tak naprawdę.
Ale skoro pani o tym mówi, to, no to muszę zapytać pani o ten dylemat podstawowy. Z jednej strony bardzo nam zależy, by te miejsca, które pokazujemy, odwiedzali ludzie, zachwycali się nimi, no i napędzamy tę koniunkturę. Przyjeżdża coraz więcej osób, no i to się staje nagle jakimś kłopotem także. Jeżeli Wenecja wprowadza ograniczenia, jeżeli mówi się o biletach do miasta, jeżeli mieszkańcy tych wielkich turystycznych miast protestują, zwłaszcza mieszkający w centrum, że nie da się żyć po prostu w tych miastach, no to jak rozwiązać taki dylemat? Oczywiście pewnie skala Roztocza jest inna niż Barcelony czy Wenecji, no ale wszystko przed nami.
Chyba najlepiej to rozkładać, ten ruch turystyczny. Jest tyle miejsc, żeby właśnie nie promować tylko i wyłącznie jednej atrakcji. To tak właśnie też się stało, że no, dzięki Radróżowi ta siła, prawda, trochę Zamościa, który dotychczas taki, prawda, był jednym miejscem, wszyscy myśleli, Zamość to Roztocze, prawda? No nie jest.
Geograficznie
znowu mówimy, tak jak Lubaczów frankuje od zachodu, tak Zamość od wschodu trochę, północnego wschodu, także nie jest, ale wszyscy od razu, prawda, myślą, że to jest stolica. Myślę, że trochę osób to odciągnęło, prawda, przyjechało tutaj w tą stronę. Poza tym, no, Radróż z uwagi na położenie koło Choryńca, jako uzdrowiska Choryniec-Trój.
Tak, jest atrakcją, także to jest bliską.
Ja myślę, że nam nie grozi jeszcze dosyć długo. Popatrzmy, jak sobie Podlasie z tym radzi. Całkiem dobrze. Z jakiego powodu nam nie grozi taki,
ale już Dolny Śląsk
taki nalot
nie radzi.
Turystyczny? Dolny Śląsk infrastrukturowo jest lepiej rozwinięty, natomiast na Roztoczu mamy problem z infrastrukturą, jeżeli chodzi przede wszystkim o transport, zwłaszcza publiczny oczywiście, bo teraz już drogi nam się poprawiły, ale także o hotelarstwo, także na jakieś mniejsze pensjonaty, agroturystyki, tak, ale już hoteli, gdzie zakwaterujemy dużą grupę, już mamy spory problem z tym, tak samo jak z nakarmieniem takiej grupy ludzi.
Czyli co, generalnie mogą panie powiedzieć, przybywajcie na Roztocze, jeszcze nie jest tłoczno i wiele atrakcji przed wami?
Poza długimi weekendami po prostu. No i tyle. Wtedy, kiedy wszyscy podróżują.
Pięknie jest jesienią. Państwo lubicie zwiedzać w tłumie, ale pozytywnym tłumie, bo ten tłum jest zwykle bardzo sympatyczny. To są ludzie, którzy chcą się czegoś dowiedzieć.
Ba, przygotowani przyjeżdżają.
Owszem, dokładnie. Nie możemy mówić, że nie przyjeżdżajcie wtedy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś chciałby pobyć sam ze sobą, chciałby usłyszeć własne myśli, chciałby zobaczyć niebo pełne gwiazd, niezakłócone łuną miejskiego światła, to proponujemy miejsca mniej chodliwe, w cudzysłowie oczywiście, miejsca urokliwe i takie, gdzie można się jeszcze tą ciszą i spokojem nacieszyć. A są.
Są, wystarczy rzeczywiście przeczytać książkę Roztocze, to co najważniejsze, proszę ją zabrać do plecaka, trochę waży, jak powiedzieliśmy, ale to jest miły ciężar. Pani Renata Ferenc-Pupek, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Skulimowska, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, to był Dyskusyjny Klub Radiowy. Kłania się Państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.